Michał Karnowski, dzień dobry, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. No, na stadionach w Rosji piękne mecze, ale mecze polityczne trwają także i je skomentujemy w tym programie. Witam gości, redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, szczęść Boże. Bernard Margerit, wieloletni korespondent prasy francuskiej w Polsce, publicysta, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
I Dominik Zdort, tygodnik TVP.pl.
Dzień dobry.
Szef tygodnika, szef tego ciekawego portalu. Bardzo polecamy. Proszę Państwa, w Parlamencie Europejskim to już za nami kolejna debata na temat rzekomego zagrożenia praworządności w Polsce. Mamy też kolejne donosy na Polskę, listy wzywające do akcji przeciwko naszemu rządowi, przeciwko woli Polaków, by zreformować wymiar sprawiedliwości, ale zerknijmy, posłuchajmy, jak to wyglądało w Parlamencie Europejskim.
Nie widzimy żadnych zagrożeń dla praworządności w Polsce i nie zmienimy naszego stanowiska, doprowadzimy do końca reformy systemu sprawiedliwości.
Przymusowe odejście na emeryturę tej sędzi będzie oznaczało naruszenie zasady praworządności. Wewnątrz Unii Europejskiej mamy piątą kolumnę, bądźmy szczerzy, nazywam ich cheerleaderkami Putina.
To jest kłamstwo, pomówienie, oszczerstwo tylko i wyłącznie po to, żeby zdyskredytować naszego lidera i naszą formację. Na to zgody nie ma.
I pewnie mogą Państwo pomyśleć, no cóż z tego, że 156, a może i 200 odcinek tego serialu, ale myślę, że w tym tygodniu zdarzyła się rzecz ważna, bo wyraźnie widać pewną korektę polskiego stanowiska. Po bardzo długim okresie próby osiągnięcia kompromisu, prezentowania bardzo uległego, grzecznego stanowiska, mamy głosy w innym tonie. Chyba najbardziej charakterystyczny jest tu pan Stanisław Piotrowicz, który mówi tak, przyszedł czas, żeby zaprezentować twarde stanowisko, wykazaliśmy już dużo dobrej woli i prowadzimy rozmowy z panem Timmermansem, ale widać, że ta postawa odbierana jest jako nasza słabość. Z tamtej strony nie uczyniono żadnego gestu. W związku z tym trzeba powiedzieć, że wystarczy już tego dialogowania bez wzajemności. Wystarczy dialogowania bez wzajemności. Inni przedstawiciele rządu brzmią podobnie. Nieoficjalne sygnały z rządu też potwierdzają tę korektę stanowiska. Czy to dobra decyzja? Czy powinniśmy z kolei, jak proponuje Jacek Sariusz-Wolski, może zażądać tego głosowania w Radzie Europejskiej i powiedzieć, kończymy temat, no, na twardo, skoro się nie da polubownie. Dominik Zdort.
Unia Europejska to jest taka instytucja, która się głównie zajmuje jako całość we wszystkich swoich gremiach. Zajmuje się głównie gadaniem. I tego gadania tam jest znacznie więcej niż gdziekolwiek indziej. Uważam, że nie należy jakby zrywać rozmów. Na pewno nie to. Oczywiście utwardzenie stanowiska po tym, ile kroków też Polska cofnęła, jest zrozumiałe. I myślę, że wszystkim dla Polaków będzie zrozumiałe. Natomiast rozmawiać dalej trzeba, dlatego że Unia tym się żywi. Unia się karmi gadulstwem.
No, Unia też dzieli pieniądze, zwrócę uwagę, więc to gadulstwo ma konsekwencje. Pan tak. Bernard Margerit.
No, myślę, też uważam, że niestety nie ma tylko gadanie, bo widzieliśmy, że w poprzednim okresie przecież, kiedy tutaj była prowadzona polityka, która się podobała Brukselowi, czyli neoliberalna, że było bardzo dużo korupcji, że sądownictwo było dziwaczne, mówiąc łagodnie czasem, no to ludzie w Brukseli byli absolutnie uradowani i bardzo zadowoleni tym, co się stało. No to teraz nie mogą zrozumieć i to jest po prostu konsekwencja tej postawy, tej woli utrzymywania po pierwsze wasalizacji Polski, a po drugie tego typu polityki, która jest uprawiana tam. Więc to za tym szaleństwem jest metoda. I wydaje mi się, że od strony polskiej to rzeczywiście było wielkim błędem starać się tutaj złagodzić swoje stanowisko, zmienić to i owo. Wydaje mi się, że nie trzeba również prowokować, ale wystarczy po prostu powiedzieć, że my mamy swoją rację, my mamy pryncypialne stanowisko i nie zmieniamy, nie jesteśmy tutaj poddani na różne tam wiatry, nie? Ale właśnie trzeba nas szanować i trzeba to spróbować rozumieć. Obaj byliśmy w tym tygodniu zajęci tutaj konferencją o mediach i niektórzy właśnie ze Stanów, że niechaj przyjechali, twierdząc, że no, wolność prasy jest w Polsce zagrożona. a okazało się, że musieli zrozumieć, widzieć na oczy, że jednak jest wielki pluralizm tutaj medialny w Polsce, że jest bardzo dużo opozycyjnych pism i tak dalej, i telewizji. Oni po prostu, bo to byli uczciwi ludzie, trywialnie mówiąc, baranieli. No, oni nie wiedzieli, co jest grane. Tak jest. Jak mówi tu jeden, to był high opener. To otworzyło mi oczy. Zaczynam wątpić. No to trzeba po prostu pokazywać, jak jest, jakie jest pryncypialne stanowisko Polski, które chce być szanowana i wszystko będzie dobrze.
Czy pan Bernard Marguerite ma rację, stawiając twardą, mocną tezę, że ta próba osiągnięcia kompromisu poprzez ustępstwa była błędem? Bo co było alternatywą, możemy zapytać? No, można powiedzieć, droga węgierska. Viktor Orbán oczywiście jest politykiem elastycznym, ale broni prawa państwa, narodu, społeczeństwa, wyborców węgierskich do samodzielnego układania spraw wewnętrznych w tych obszarach, które nie są objęte regulacjami unijnymi w stopniu bardzo szczegółowym. A na przykład wymiar sprawiedliwości to jest ten obszar. Ksiądz Henryk Zieliński.
Są pewne rzeczy, które nie są uregulowane szczegółowo, a są pewne rzeczy, które, oczywiście to jest tylko gderanie może na przeszłość, ale nie tak, żeśmy się umawiali. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, pewne rzeczy miały pozostać poza jurysdykcją instytucji brukselskich. Okazuje się, że w tej chwili ci urzędnicy brukselscy, nawet nie mając czasami mandatu prawnego, usiłują poszerzać zakres swojego wpływu. I wydaje mi się, że w tej chwili wiadomo, że kadencja tego Europarlamentu, tych europosłów, ona się kończy, on zbliża się do końca. I to jest pewien taki już rzut na taśmę, co się da osiągnąć, dlatego że zauważmy Państwo, iż w państwach unijnych, i to dotyczy w tej chwili i Niemiec, Austrii, Włoch i wielu innych państw unijnych, także pewne przemiany zaczęły się także mentalne i we Francji chyba. I coraz więcej pojawia się głosów solidaryzujących się ze stanowiskiem Polski w wielu sprawach. Więc jest pewna szansa, że nowy Europarlament może być odrobinę inny od obecnego. I zdaje się, że on w tej chwili, kiedy jest mocno zdominowany przez środowiska właśnie te neoliberalne, libertyńskie wręcz, usiłuje jeszcze odegrać taką rolę, jaką odegrać chciałby. A to gadanie, no niestety to gadanie, oprócz tego, że tworzy pewien czarny PR wokół nas, z którym żeście się panowie zderzyli ostatnio, no tak, to są pewne prerogatywy, zwłaszcza te podział funduszy, którymi osiłują urzędnicy rozgrywać.
Ale tu księdza dopytam, ustępować czy powiedzieć, no trudno, no dalej nie?
To znaczy, trzeba powiedzieć w pewnym momencie dalej nie, ale bez buty.
To
znaczy,
czy to jest ten moment?
Pokorna
stanowczość.
Czy to
jest ten moment? To jest to pytanie.
Wydaje się, że w momencie, kiedy testowaliśmy już zarówno wariant twardego oporu, jak i wariant miękkiego tłumaczenia własnych racji i to nie dociera, trzeba wracać na tamte stanowiska.
Twarde. Marzena Nykiel.
Bo efekt, który chciała uzyskać Unia Europejska, jest jeden. Poszerzyć jeszcze bardziej granice swoich wpływów, a przynajmniej przywrócić je do takiego porządku, w jakim one były przed zmianą władzy w Polsce. Dlatego bez względu na to, czy polski rząd twardo stawia w swoje warunki, czy też je zmiękcza, z czym się większość elektoratu jednak nie zgadzała z tym zmiękczeniem stanowiska wobec Polski. To było widać trochę w sondażach wobec Unii Europejskiej. Jak widać, efekt dla Unii Europejskiej ma być jeden. To nie chodzi o jakieś porozumienie, o jakieś małe ustępstwa. Tu po prostu chodzi o powrót do poprzedniego stanu rzeczy, na co ten rząd wyraźnie się nie zgadza. Jeżeli stawia na suwerenność, no to Unia coraz bardziej tam próbuje nas młotkować różnymi metodami od groźby odebrania funduszy po inne. No pytanie, dlaczego w takim razie nie stosuje tego artykułu 7? Dlaczego nie przystępuje do procedury? Może dlatego, że jednak prawnie jest tutaj przegrana i bardziej opłacalne jest dla unijnych komisarzy straszenie i przedłużanie tego grillowania niż wprowadzenie rozstrzygnięć, które będą na ich niekorzyść.
No właśnie tutaj ksiądz Henryk Zieliński wspomniał o tym, że w wielu sprawach to polskie stanowisko zaczyna być podzielane, czy także węgierskie. I mamy ciekawą też historię, która teoretycznie, czy tak inaczej, literalnie jest opowieścią o statku Aquarius, który krąży po Morzu Śródziemnym, próbując zawinąć do portu francuskiego, maltańskiego. To jest statek niemieckiej organizacji charytatywnej, która zbiera jakby tych imigrantów. Ja rozumiem, że tak naprawdę to oni z tych swoich portów wyjściowych po prostu wiedzą, że tam będzie statek, więc to nie są to tak naprawdę akcje ratunkowe.
Te statki sumują często na wodach terytorialnych Libii na przykład.
Tak, czyli to jest po prostu transport taki zorganizowany.
To są promy w tej
finansuje
chwili.
To pan Soros, z tego co wiemy, realizując tą swoją wizję tygla narodów, ale czy Europa budzi się w sprawie imigracji? Bo mamy jednak twarde stanowisko rządu włoskiego, które usłyszeliśmy, które jest jasno powiedziane, nowego rządu włoskiego. No nie chcemy już tego, już nie dajemy rady. Czy tutaj jest jakieś otrzeźwienie?
To za długo to po prostu trwało. To biedni Włosi tutaj, tylko setki tysięcy ludzi piją. Ale to jest objaw z jednej strony w ogóle sytuacji w Europie Zachodniej. I myślę, że to jest inny powód dla Polski, żeby czuć się tutaj spokojna, bo widzimy, że w Niemczech właściwie nie ma rządu, który jest w stanie działać, jest konflikt między nawet CDU a CSU, pani Merkel nie wie, jak tego wybrnąć, jest konflikt między Francją a Włochami i tak dalej. Jak kto będzie komuś tutaj dać lekcji, kiedy sami w Europie Zachodniej nie potrafią w ogóle uzgodnić jakieś stanowisko. A poza tym jest bardzo dużo hipokryzji. Szczególnie niestety tutaj mea culpa, no mea nie wiem, ale w mojej
eklezji. Narodowa wina.
Narodowa trochę tak, czy rządowa nie wiem, ale my jesteśmy wielkimi zwolennikami tego, żeby przyjąć tych biednych uchodźców, ale broń Boże nie u nas. No więc to niech inni tam przyjmują, a we Francji no to ile? Kilka tysięcy. I teraz jest polityka właśnie ostra, żeby ich wydalić jak najwięcej. To obecny minister spraw wewnętrznych jest tak. Więc to, kiedy była ta sprawa Aquarius, no to było pytanie, czy Francja przyjmie. No broń Boże, to nie. No niech to tam do Hiszpanii tutaj. Więc to jest stanowisko absolutnie niespójne i powiedziałbym trochę niemoralne. Ale chciałbym wracać, jeżeli wolno, do poprzedniego tematu, bo i dam zresztą bronię, żeby mnie bić. Bo ja widzę, że jest jakaś pryncypialna racja, dla której to Polska nie powinna po prostu być miękka, czy ustępliwa i tak dalej. I to jest to, że osobiście jako Francuz jestem zwolennikiem mesjanizmu polskiego, mesjanizmu powiedzmy oświeconego, ale wydaje mi się, że należy przypomnieć sobie, że święty Jan Paweł II pisał w książce w 2005 bodajże roku Pamięć i tożsamość, że kraje Europy Zachodniej zatraciły swoją tożsamość pod wpływem społeczeństwa konsumpcyjnego, konsumeryzmu, hedonizmu i tak dalej. Kiedy Polska właśnie w walce z komuną potrafiła się wzmocnić i uratowała swoją tożsamość. I wówczas papież ostrzegał, żeby nie na ślepo wziąć tutaj te modele czy wzorce Europy Zachodniej. To nie jest tak. No, Polacy powinni być przekonani, że to oni mają coś pokazać w Europie, oni mają być przykładem, oni mają być inspiracją. Przecież mają w swoich rękach, w swoich mózgach, w swoich duszach naukę Jana Pawła II. No to jest nam wszystkim w Europie potrzebne. Na Zachodzie też. Więc niech Polska pokaże drogę, a nie bawi się domyśleć to, co jakiś Timmermans i Juncker tam myśli. To nie jest ta skala.
Dziękuję panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne. My sami najpierw musimy się porządnie nawrócić na nauczanie Jana Pawła II.
No tak. Dominik Zdort, czy Europa zmienia swoje stanowisko w sprawie imigracji? Nowy rząd we Włoszech, statek Aquarius, którego już wszyscy nie chcą, choć przecież to takie dobro miało być. Spory wewnątrz Niemiec na temat imigracji, wokół imigracji. Poparcie społeczne dla twardszej polityki rządu.
Ja myślę, że Europa musi zmienić swoje stanowisko po prostu z powodów czysto praktycznych. Znaczy tutaj nie dało się takiego ideologicznego stanowiska utrzymać. Ja rozumiem, że ludzie władzy, których nie dotyka to, że są duże grupy imigrantów, że są kobiety zaczepiane, że są jakieś nowego rodzaju przestępczość, że już nie wspomnę o tych nieszczęsnych chorobach, bo jak się o tym mówi, to zawsze jest wielka awantura, które mogą być do Polski przywożone z krajów tropikalnych, to po prostu ta świadomość, która przy małej liczbie imigrantów była, jakby starali się tego ludzie władzy nie dostrzegać. W momencie, kiedy pobyt tak wielkiej liczby uchodźców w Europie, ludzi z innej kultury, o innych obyczajach, staje się uciążliwy dla obywateli, to politycy nie mogą abstrahować od tego właśnie dlatego, że skutkiem abstrahowania od tego są przegrane wyborcze tych partii mainstreamowych, tych partii, które do tej pory rządziły. Także ja myślę sobie, że nawet tacy ludzie jak Angela Merkel, którzy przecież sama zapraszała uchodźców do Niemiec, jakby zyskują tą świadomość dzięki praktycznej sytuacji.
No, prasa europejska opisuje, że to jest taka ucieczka Merkel przed konsekwencjami jej decyzji.
Jak Merkel,
z nikim oczywiście nie konsultowała.
Jak Merkel nie zareaguje na to, to będziemy mieli za chwilę rząd, którym główną siłą będzie AfD, czyli ta radykalna
władza. Wszystkie media staną we froncie sprzeciwu.
Media staną, ale media stawały w froncie sprzeciwu również w Polsce, a poprzednia władza została odsunięta. No, jakby obywatele dochodzą do głosu. To jest coś niesłychanie ciekawego i, tak powiem, dobrego dla demokracji.
No i to wymusza też określone działania rządu. Już Niemcy są w takiej panice, w związku z tym, że nie mogą podzielić się tymi uchodźcami z nikim, że wymyślają takie pomysły jak dopłata do każdego uchodźcy, co stanowi jakąś ogromną sumę dopłat, czyli jakby Niemcy zaprosiły sobie imigrantów na własne życzenie, a teraz chcą za to odszkodowanie.
5 miliardów euro.
No więc to tym bardziej budzi sprzeciw innych krajów Europy, no bo przecież ktoś na to wszystko złożyć się musi, to pójdzie z jakiegoś budżetu unijnego w sumie. Widać już, że rządy poszczególnych krajów, zwłaszcza tych otwartych na multikulturowość, zaczynają się liczyć z opinią publiczną. Tylko że tych pomysłów na rozwiązania wciąż nie ma. A cofnąć tych ludzi do miejsca ich pobytu jest coraz trudniej. Natomiast
ale przychodzą kolejni. Znaczy okazuje się, że nawet przyjęcie wielu milionów przybyszów nic nie zmienia. Zwiększa presję na granice europejskie. W niczym nie polepsza sytuacji miliardów biedniejszych ludzi, bo biedniejszych od Europejczyków są miliardy. No to jest jakiś disaster.
Ja tylko jedno dodam, że właśnie dlatego teraz Europa zaczyna mówić o wdrażaniu pomysłu polskiego, czyli pomocy na miejscu, czyli to, do czego Polska przekonywała od początku.
Pani premier Szydło właśnie o tym dobitnie mówiła i to jest jedyna słuszna polityka, że po prostu zamiast inwestować, żeby cokolwiek robić z tymi biednymi ludźmi, inwestować tam, gdzie oni są, w swoich krajach, tam... Tak, żeby nie musieli uciekać.
Minister Beata Kempa próbuje tę akcję organizować, sporo robi też organizacje katolickie, kościelne. Ksiądz Henryk Zieliński jeszcze w tym temacie.
Rzeczywiście jest to, że zarówno rząd polski, to powiedzieli biskupi syryjscy wprost. Biskup syryjski z Aleppo, który był jesienią ubiegłego roku, powiedział, że żadna instytucja społeczna i żaden rząd nie zrobił więcej dla uchodźców w Syrii, którzy uciekają z jednego miasta do drugiego, czy też uciekają na granicę Libanu, aby tam przeczekać wojnę i wrócić do swojego domu, jak robią polskie instytucje kościelne i polski rząd w tym wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili, szczególnie w Niemczech, pani Angela Merkel troszeczkę siedziała przez wiele lat okrakiem na barykadzie. Sama ta jej decyzja o zaproszeniu imigrantów z Bliskiego Wschodu do Niemiec była podyktowana najpierw jej krytyką wskutek pewnego bardzo takiego radykalnego, złego zachowania, odpychającego zachowania wobec pewnej dziewczynki, która była uchodźcą palestyńskim w Niemczech. Natomiast oni w tej chwili stanęli w takim punkcie, gdzie obijają się między dwoma poprawnościami politycznymi. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że kiedy było głosowanie, kiedy była sprawa wieszania krzyży w urzędach państwowych w Bawarii, to za wieszaniem krzyży, przeciwko wieszaniu krzyży był przewodniczący konferencji episkopatu niemieckiego, ksiądz arcybiskup kardynał Marx. Natomiast za wieszaniem krzyży poparły to gminy żydowskie także. O co w tym wszystkim chodzi?
No właśnie.
Że także oni czują się prawdopodobnie zagrożeni w tej chwili napływem ludności muzułmańskiej, która zaczyna prześladować. We Francji problem prześladowania Żydów, ludności żydowskiej przez ludność muzułmańską jest już bardzo poważny.
A tu można powiedzieć, że jest szerzej, że taka wychodzi jednak naiwność Zachodu, że oni byli przekonani, że ci muzułmanie, którzy do nich przyjadą, na pewno się dadzą zredukować, zmienić i pewna natura tej religii, no, dążąca jednak do ogarnięcia całej przestrzeni publicznej, kompletnie obcej temu oświeceniowemu czy postoświeceniowemu myśleniu na przykład przykład establishmentu unijnego, że to wszystko da się zmienić. No nie dało się, to wychodzi po prostu.
Problem polega na tym, że George Soros rzeczywiście wydawało mu się, że dla każdego człowieka religia i tożsamość jest czymś tak łatwym do porzucenia, jak czymś łatwym była dla niego. Że ten jego model drogi życiowej da się powtórzyć i zainwestował wszystkie swoje pieniądze, prawie wszystkie pieniądze w urzeczywistnienie tej sprawy. Natomiast okazuje się, że nie. Zjawisko religijne, tożsamość religijna czy jest czymś i narodowa, i kulturowa, jest czymś, co siedzi znacznie więcej w człowieku. I co najbardziej wymowne chyba jest to pewna reprodukcja tej świadomości w kolejnych pokoleniach. We Francji problem był nie z tymi imigrantami, którzy przyjechali w latach 50. pracować w fabrykach Citroena, tylko z ich dziećmi, które już czasami rodziły się we Francji.
Tak, to też z Niemiec, takie historie, już czwarte pokolenie czasami...
Ale jednak nie dla obrony pani Merkel, tylko chciałbym mimo wszystko dodawać, że była pewna racjonalność w jej postępowaniu pierwotnym, bo Niemcy mają ogromny problem demograficzny.
Ale no, panie ludzie nie. Tylko...
Więc gdzie znaleźć tutaj panie pracowników i tak dalej.
To przepraszam, ale to powiedzmy uczciwie, że chcemy siły roboczej, a nie szantażujmy Europę, tak, argumentami moralnymi, no, czy nie nazywajmy
absolutnie, ale to wydaje mi się, że na początku było i dość szybko się zorientowała, że oczywiście to jest więcej problemów nowych niż rozwiązania tutaj sytuacji.
Niestety...
Ale ja się zgadzam właśnie z tym, co ojciec powiedział i to jest bardzo ważne, że teraz już ten podział nie jest między jedną religią a drugą i tak dalej, tylko jest już wyraźny podział między tymi, którzy odrzucają wszelkie wartości durowe, a inne, które nawet jeżeli są z innych religii niż naszych, to są Żydzi, muzułmanie niektórzy i chrześcijanie, którzy razem chcą uratować po prostu pewne wartości na tym świecie i w Europie.
Tutaj stawiamy kropkę w tym temacie, mówił Bernard Marguerite, wcześniej ksiądz Henryk Zieliński, jest z nami też redaktor Marzena Nykiel i redaktor Dominik Zdort, a słychać nas także na antenie Radia Warszawa, Katolickiego Radia Podlasia w Siedlcach, Radia Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Katolickiego Radia Fiat w Częstochowie, Radia Plus Legnica, Radia M w Kielcach, Radia Doksa w Opolu, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, Radia RDN Małopolska, Radia RDN Nowy Sącz, Radia Via w Rzeszowie. Bardzo pozdrawiamy te stacje, pozdrawiamy słuchaczy i naszych widzów. Kolejny temat. Poznaliśmy propozycje pytań referendalnych. Przedstawił je prezydent Andrzej Duda. Tych pytań ma być 15. Posłuchajmy, jak głowa państwa argumentuje na rzecz takiego właśnie zestawu. To jest oczywiście wstępna propozycja pana prezydenta.